Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
To popołudniowa rozmowa w RMF FM. Witamy Piotra Salaka i jego gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, a gościem RMF FM jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dobry wieczór, panie prezydencie.
Wieczór.
Słyszymy się i widzimy. Cieszę się bardzo. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie prezydencie, niespotykana od lat aktywność dyplomatyczna na linii Stany Zjednoczone, Rosja, NATO, Rosja. Jesteśmy już po spotkaniu na poziomie wiceszefów dyplomacji. Jutro szczyt Rosja-NATO, potem szczyt OBWE. Do tego 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą. Pan uważa, jak to może wpłynąć na polskie bezpieczeństwo? No i wprost zapytam, czy pan sobie wyobraża takie zagrożenie, że wojska amerykańskie mogą się wycofać z Polski?
Mówię, no zacznijmy od oceny samego zagrożenia. Wie pan, 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą to nie jest nic nowego. Natomiast te intensywne rozmowy amerykańsko-rosyjskie to jest od wielu lat coś nowego jednak. I myślę, że to trzeba przyjmować jako z nadzieją, to znaczy rozmowy na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, rozmowy Rosja-NATO, później Rosja-OBWE, to jest zawsze szansa, żeby no jednak trochę nastrój uspokajać. Ja nie mam specjalnych złudzeń, gdy chodzi o strategię Putina, bo Putin chce zrobić wszystko, żeby Ukraina była w rosyjskiej strefie wpływów. I myślę, że drogą do tego jest taka permanentna destabilizacja Ukrainy, co Putin robi od lat, a od roku 2014 no, w sposób ewidentny aneksja Krymu, poparcie dla separatystów, czy wręcz wywołanie walk w Doniecku i Ługańsku, to jest ta polityka. Czy Putin jest gotowy na atak militarny na Ukrainę? Ja ciągle wątpię. Znaczy, nie odrzucam takiego scenariusza, bo w roku 2014 też nie wierzyliśmy w to. Nie odrzucam tego scenariusza, ale uważam, że to jest najgłupszy, że tak powiem, wariant. Dlatego, że dla niego ta permanentna destabilizacja i doprowadzenie do jakiegoś grubego kryzysu politycznego na Ukrainie, który wsparłby siły prorosyjskie, promoskiewskie, to jest scenariusz najlepszy, najmniej ryzykowny, bo dzisiaj otwarta wojna z Ukrainą to jest krew, to jest no, prawdziwa wojna, bo Ukraińcy nie poddadzą się tak łatwo. Więc myślę, że ten scenariusz, jak mówię, aczkolwiek możliwy, jednak jest najmniej prawdopodobny. Gdy chodzi o nasze bezpieczeństwo, wie pan, Im bardziej niestabilnie na Ukrainie, tym mniej naszego bezpieczeństwa. No to jest oczywiste. Dla nas idealne rozwiązanie to byłaby stabilna, rozwijająca się Ukraina, członek NATO. Bo to oznaczałoby dla Polski wtedy przesunięcie granic Sojuszu Północnoatlantyckiego prawie 1000 kilometrów na wschód. To dzisiaj jest też scenariusz nierealny. Rosjanie robią wszystko, żeby zamknąć drzwi dla Ukrainy w NATO, a Amerykanie póki co, muszę powiedzieć, dzielnie stają i mówią, że nikomu drzwi zatrzaskiwać do NATO nie będą. Czy to będzie finalny rezultat tych rozmów? No, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że tak.
Panie prezydencie, a pańskim zdaniem tutaj chodzi tylko i aż o Ukrainę, czy o przedefiniowanie całego systemu bezpieczeństwa w naszej części Europy?
No, w jakimś sensie o przedefiniowanie, dlatego że chodzi o to, żeby wróciła wielka strefa wpływów rosyjskich, w której na pewno ma być Białoruś, na pewno ma być Ukraina, myślę, że ma być Mołdawia, mają być trzy republiki kaukaskie, mają być republiki Azji Centralnej, czyli to jest powrót do mniej więcej strefy wpływów, czy który był w okresie Związku Radzieckiego, czy wcześniej w okresie imperialnej Rosji, Rosji Romanowów, więc to oczywiście ma wpływ na naszą sytuację. Nie sądzę, żeby to niosło bezpośrednie zagrożenie dla Polski w takim sensie, że to Rosjanie chcieliby okupować Polskę. Moim zdaniem to nie wchodzi w grę. Ja myślę, że oni już też pożegnali się z krajami bałtyckimi, które są w NATO i w Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście to zwiększa poziom niebezpieczeństwa w naszym regionie, bo to przybliża tą agresywną Republikę Rosyjską do naszych granic. No, dla nas kwestia Ukrainy to jest kwestia w gruncie rzeczy zupełnie najważniejsza. Nie ma dzisiaj dla polskiej polityki sprawy ważniejszej aniżeli utrzymanie niepodległej Ukrainy, która chce wiązać się ze strukturami zachodnimi. Czy to uda nam się zrobić? Patrząc na polską politykę zagraniczną w tej chwili, mam obawy, że nie.
Panie prezydencie, Siergiej Ryabkow, główny negocjator w tych rozmowach, wiceszef rosyjskiej dyplomacji, mówi tak dla agencji TASS: NATO powinno zwijać manatki i udać się w granice z 1997 roku. Powtórzę jeszcze raz, czy uważa pan, że jest zagrożenie takie, że wojska amerykańskie będą musiały w Polskę opuścić?
Wie pan, tych wojsk amerykańskich w Polsce jest niewiele, więc czy one będą w większej grupie, czy mniejszej, to nie ma znaczenia. Natomiast prawdziwe znaczenie ma to, że Polska NATO nie opuści i ważne, żeby NATO Polski nie opuściło. Tak samo jak Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii. Ja myślę, że tu, co mówi Riabkow, to jest retoryka taka na potrzeby negocjacyjne. Nie da się cofnąć świata 30 lat wstecz, no bo to już się stało. Natomiast oczywiście celem jest nie to, żeby Polski nie było w NATO, celem jest rosyjskim to, żeby nie było Ukrainy w NATO, żeby nie było Gruzji w NATO, żeby nie było Mołdawii w NATO. To jest cel rosyjski i tu mogą coś osiągnąć.
Do polityki zagranicznej jeszcze wrócimy, panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, w dalszej części naszej rozmowy. Teraz chciałem na moment wrócić do Polski. Uważa pan, że powstanie sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa?
Nie powstanie, dlatego że PiS zrobi wszystko, żeby takiej komisji nie było, no a bez PiSu tego zrobić się nie da.
A uważa pan, że senacka komisja, jeżeli powstanie specjalna komisja, a taka ma powstać, zapowiedział dzisiaj już jej powstanie marszałek Grodzki. Wszystko na to wskazuje, że zostanie powołana już na tym posiedzeniu Senatu. Uważa pan, że to jest wystarczający środek do wyjaśnienia tej sprawy?
Nie jest wystarczający, ale to jest istotny krok naprzód, dlatego że ta komisja ma prawo zaprosić czy wezwać na spotkania różnych przedstawicieli władz. Jeżeli oni nie będą przychodzić, to niejako sami przyznają się do tego, że coś mają na sumieniu. Jeżeli będą przychodzić, no to ciekawe, co będą mówić, ale sam fakt, że będzie taka komisja, że będzie mogła pokazać różne dokumenty, no to jest istotne. Oczywiście to nie będzie komisja o uprawnieniach śledczych, czyli takich powiedzmy prokuratorskich, ale to jest jednak krok naprzód i jestem bardzo za tym, żeby taka komisja była.
A uważa pan, że system Pegasus mógł jakoś wpłynąć na wynik wyborczy, na wynik ostatnich wyborów?
Wie pan, jeżeli podsłuchiwano i na tej krótkiej smyczy był szef Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, no to jest niewyobrażalny skandal. Wie pan, za takie rzeczy upadają rządy, czy odchodzą prezydenci. Tu Nixon jest dobrym przykładem. No ale na to wszystko potrzeba dowodów. My musimy widzieć, co było, jakie rozmowy były podsłuchiwane. No ale jak mówię, jeżeli podsłuchuje się szefa komitetu wyborczego czy kampanii wyborczej, no to jest w demokracji jedno z najbardziej poważnych przestępstw.
Uważa pan, panie prezydencie, że jesteśmy na drodze do wcześniejszych wyborów, czy teraz Jarosław Kaczyński będzie jednak robił wszystko, żeby te wybory były w normalnym terminie, czyli na jesieni przyszłego roku?
To wszystko zależy od stopnia konfliktu, jaki jest między PiS-em a Ziobrą. Jeżeli oni stwierdzą, że dalej z Ziobrą pracować się nie da, a być może chcą rzeczywiście realizować scenariusz taki na podobieństwo działań wobec Jarosława Gowina, czyli osłabienie Solidarnej Polski, wyciągnięcie iluś posłów stamtąd i tak dalej, no to wtedy niewątpliwie przyspieszone wybory są bardziej realne. Choć myślę, że czynnikiem powściągającym Kaczyńskiego przed wcześniejszymi wyborami są sondaże, no bo one nie pokazują takiego łatwego i zdecydowanego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy. One raczej pokazują, że wynik jest bliski remisu, no a remis jest zawsze ryzykowny, że przyjdzie oddać władzę, więc jeżeli ma się oddać władzę 2 lata wcześniej, to lepiej ją oddać 2 lata później. Taka jest kalkulacja.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dalszy ciąg naszej rozmowy na RMF24, na stronie rmf24.pl i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy. Panie prezydencie, wróćmy teraz do spraw międzynarodowych, jeśli pan pozwoli. O co w gruncie rzeczy chodzi Putinowi? Chodzi o czas potrzebny, żeby przygotować inwazję na Ukrainę. Chodzi o to, żeby zapewnić sobie to, że Ukraina i Gruzja w NATO nie będą. Czy chodzi może o jakieś elementy polityki wewnętrznej, wewnątrz rosyjskiej, pańskim zdaniem?
Myślę, że na pewno chodzi o to, żeby wymusić w czasie tych rozmów nowy pakt bezpieczeństwa, który by oznaczał, że w tej strefie postradzieckiej NATO nie będzie. No mówiąc krótko, że Ukraina w NATO, do NATO nie zostanie przyjęta. To jest wymaganie dla NATO trudne do przyjęcia, natomiast dla Ukrainy zabójcze, dlatego że jeżeli pozbawimy tego typu gwarancji niepodległą Ukrainę, to ona swoją niepodległość bardzo szybko straci. Więc to jest poważna batalia, którą toczy w tej chwili Putin i Biden, czy toczą Putin i Biden. Czy to jest związane z jakimiś wewnętrznymi kwestiami? Pewno tak, wie pan, z sygnałów, które ja uzyskałem, wynika, że otoczenie Putina, szczególnie to związane z Ministerstwem Obrony Narodowej, z tymi przedstawicielami struktur siłowych, jest zdania, że trzeba tą akcję przeciwko Ukrainie zrobić teraz właśnie, że to jest najlepszy czas, że świat jest zajęty wieloma kłopotami, trochę pokrzyczą, ale Ukraina będzie nasza. A poza tym proszę pamiętać, że Rosja jest w tej chwili w wyjątkowo dobrej sytuacji ekonomicznej, może ekonomicznej nie, ale finansowej, ponieważ ceny ropy i gazu są tak wielkie, że oni mają ogromne nadwyżki finansowe i w związku z tym koszty operacji wojskowej, czy koszty nawet później utrzymania tych terytoriów, choć wysokie, ale one nie muszą przerażać, one mogą być jakby łatwe do zaakceptowania przez stronę rosyjską. Więc myślę, że ten czynnik wewnętrzny też tu ma znaczenie. No ale jak mówię, to jest z naszego, czy w ogóle z europejskiego punktu widzenia sprawa najpoważniejsza. Działania militarne rosyjskie, gdyby się rozpoczęły, spowodują kolosalne konsekwencje wobec Rosji. No ale przede wszystkim dramat Ukrainy. No i jak mówię, istotne obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polski i całego naszego regionu, więc...
A co my możemy zrobić, panie prezydencie, w tej sytuacji? Czy Polska jest tylko przedmiotem tej gry, czy może być podmiotem?
Polska stała się przedmiotem na własne życzenie w ostatnich kilku latach, dlatego że my powinniśmy wykazywać nieporównanie więcej kompetencji w sprawach Ukrainy, więcej aktywności i w relacjach dwustronnych polsko-ukraińskich, ale też tej aktywności właśnie wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Unii Europejskiej, wobec państw NATO. Myśmy przez wiele lat, właściwie od początku niepodległości Ukrainy, kiedy Polska jako pierwszy kraj uznała Ukrainę, byliśmy takim swoistym adwokatem Ukrainy, to skutecznym adwokatem. Ostatnie 6 lat to jest jakby rezygnacja z tej roli na własne życzenie. No i teraz już niewiele da się zrobić. Teraz mamy sytuację taką, że jak prezydent Stanów Zjednoczonych potrzebuje konsultacji w sprawie Ukrainy, to dzwoni do prezydenta Francji, do kanclerza Niemiec i do premiera Włoch, który w sprawach Ukrainy, myślę, nie tak dużo wie, jak wiedzą polscy, czy powinni wiedzieć polscy politycy.
Panie prezydencie, a co pan myśli o słowach pani Ani Applebaum, która mówi, że Polska jest symbolem zwycięstwa w zimnej wojnie dla Stanów Zjednoczonych, ale ta Polska, która jest demokratyczna, Polska, która jest autokratyczna, to nie jest kraj, który może być dla Stanów Zjednoczonych partnerem. To trochę brzmi jak powiedzenie, że Polska nie jest konieczna Stanom Zjednoczonym w tej części Europy. Co pan myśli na ten temat?
Ja myślę, że jest potrzebna, czy konieczna. No wie pan, Ameryka to jest wielki kraj, on może sobie dać radę w różnych scenariuszach. Natomiast zgadzam się z panią Applebaum w stwierdzeniu, że Polska była przykładem udanej transformacji. Polska była takim źródłem nadziei dla krajów byłego bloku radzieckiego. No i to wszystko jakby w tej chwili zmienia się w ogóle w stan rzeczy, który trudno zrozumieć, bo Polska jest traktowana jako źródło kłopotów, jako kraj, który nie wiedzieć czemu zmierza ku autorytaryzmowi, kraj, który rezygnuje ze swojej aktywnej roli w regionie. No, wie pan, polska polityka, ja ją mówię, polityka PiSu to jest taka, którą ja ledwo rozumiem. To jak ma rozumieć prezydent Biden albo ktoś z jego wybitnych doradców? No, trudno pojąć, dlaczego kraj, który tak dobrze się rozwijał demokratycznie i mógł odgrywać istotną rolę w Europie i w Unii i w NATO, jakby sam rezygnuje, zajmując się sobą i rojąc różne koncepcje, nie wiem, chrześcijańskiej twierdzy czy przedmurza chrześcijaństwa. No, to są rzeczy trudne do pojęcia.
To zajmijmy się teraz tym, co u nas na naszym krajowym podwórku. Wróćmy do służb specjalnych i wyborów. Tak mówiąc szerzej i szczerze, panie prezydencie, uważa pan, że służby... czy służby specjalne mogą mieć od lat wpływ na polską politykę. Paweł, ugrupowanie Kukiz 15 chce, czy zgodzi się na sejmową komisję w sprawie inwigilacji Pegasusem, ale chce tej komisji, żeby badała sprawę od 2007 roku. Co pan na to?
Ależ proszę bardzo, niech bada. No, wie pan, nie można też przekształcić tej komisji w jakiś instytut historyczny, bo to będzie strata czasu. Natomiast chcę panu powiedzieć na główne, odpowiedzieć na główne pytanie. Służby specjalne na całym świecie mają taką skłonność do wpływania na politykę, do wkraczania w różne kwestie. Przykładów jest mnóstwo i to na całym świecie. To wie pan, tu musielibyśmy rzeczywiście rozmawiać nie tyle szerzej, co dłużej, żeby pokazać, jak to wyglądało w różnych krajach, także krajach wysoce demokratycznych. I z tego względu w krajach demokratycznych właśnie stworzono systemy takiej demokratycznej kontroli tych służb. One są wykonywane przez rządy, one są wykonywane przez parlamenty, przez władzę ustawodawczą. To są różnego rodzaju komisje, to są komisje, czy to są upoważnieni ludzie cywilni, którzy mogą otrzymywać informacje ze strony tych służb, je weryfikować, kontrolować. Służby, ponieważ ta pokusa wpływania na politykę jest wielka, one powinny być bardzo kompetentnie kontrolowane. Ja nie mówię, że mają być kontrolowane na zasadzie takiej, żeby uniemożliwić im działania, bo to jest kontrproduktywne. Natomiast one muszą być kontrolowane w sposób kompetentny, tak żeby każdy człowiek czy szef tych służb wiedział, że jeżeli nabroi, to będzie za to ponosił odpowiedzialność. W Polsce z tym jest kłopot i jeżeli poseł Kukiz chce, żeby to badać od roku 2007, to ja jestem za. Choć jak mówię, kluczową rzeczą jest, żeby wyjaśnić to, co się dzieje dzisiaj, bo nawet jak dojdziemy do jakichś bardzo przykrych wniosków dotyczących roku 2007-2008, to i tak już niczego nie zmienimy.
To już poza sporem. Panie prezydencie, a za pańskiego urzędowania też miał pan takie poczucie, że czasami służby chcą więcej niż powinny?
Proszę pana, ja zacząłem swoją prezydenturę w roku 95, to dla wielu słuchaczy jest już czas bardzo dawny.
Bardzo.
Tak, ale proszę pana, to się zaczęło od afery Olina. Czyli oskarżeń wobec urzędującego premiera Polski, Józefa Oleksego, o to, że jest związany z służbami rosyjskimi, co w moim przekonaniu było całkowitą nieprawdą. To była prowokacja, moim zdaniem, organizowana właśnie przez Rosję po to, żeby utrudnić nam wchodzenie do NATO, bo był to atak na urzędującego premiera i jeszcze prezydenta z tego samego obozu politycznego, który jeszcze urzędu nie objął. Więc wie pan, ja mam na ten temat kolosalną wiedzę i własne doświadczenia i oczywiście jak ktoś mi chce powiedzieć, że służby są święte, to powiem, że absolutnie nie. Jak zapytają mnie, czy służby są potrzebne, odpowiadam, że tak, ale na zasadnicze pytanie, czy służby powinny być kontrolowane przez demokratyczne instytucje takie jak parlament, odpowiadam zdecydowanie tak. One muszą być kontrolowane, dlatego że one mają tego rodzaju skłonność do skakania w bok, do robienia polityki na własny rachunek.
Panie prezydencie, zostawmy służby specjalne. Jakub Żulczyk i jego sprawa oczerniania prezydenta umorzona. Co pan myśli na ten temat, tego wyroku sądu w Warszawie?
Ja zgadzam się z wyrokami niezawisłych sądów i z tym wyrokiem też się zgadzam. Ta sprawa w ogóle nie była warta aż takich zabiegów, no, takiego rozgłosu.
A uważa pan, że ten przepis o oczernianiu urzędu prezydenta w ogóle powinien zostać w kodeksie karnym?
Wie pan, może trochę jako taka przestroga, tylko musimy wiedzieć wszyscy. No, żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy social media, kiedy dostępność informacji, możliwość produkowania własnej informacji jest tak kolosalna, że ten przepis w dużej mierze jest martwy. Bo gdyby stosować go literalnie i starać się ścigać tych wszystkich, którzy, tak powiem, wyrażają się w sposób obraźliwy, nieprawdziwy, kłamliwy o prezydencie, no to musielibyśmy tych spraw mieć dużo. No, a ponieważ to się odbywa w całym tym maglu, w jakim żyjemy od wielu lat, no to oczywiście przepis jest martwy, ale może tak w celach wychowawczych, czy może w takich, w sensie, żeby to kogoś powściągało.
Ale mamy kodeks cywilny, panie prezydencie, to możemy jakby z tych paragrafów korzystać. Czy to musi być aż zagrożone w kodeksie karnym? Panie prezydencie, czy kodeks karny służy do tego, czy wystarczyłby kodeks cywilny?
Można, no może.
Dobrze, panie prezydencie.
Dobra, wie pan, jak ktoś to wycofa, to też nie będę.
Ale pan byłby za tym, czy nie? To jest dobry pomysł, czy nie?
Może wystarczyłby kodeks cywilny, ale ja myślę, że w ogóle rozmawiamy o sprawie. Nie wiem, czy. tej fali, która dzisiaj jest różnego rodzaju, się powstrzymać nie da.
Panie prezydencie, dużo pan stracił na Polskim Ładzie? Halo, halo, słyszymy się, panie prezydencie?
Słucham?
Czy dużo pan stracił na Polskim Ładzie?
Nie wiem, jestem pewien. Zwalnia strasznie, ale niech pan zapyta.
Czy dużo pan stracił na Polskim
Jeszcze
Ładzie?
Nie wiem.
Ale obawia się pan tego, czy obawia się pan, że będą duże straty, czy nie?
Odpowiadam, jeszcze nie wiem.
Dobrze, a jak pan sądzi, czy ten Polski, jak się panu podoba w ogóle Polski Ład, panie prezydencie?
Ja się bardzo obawiam inflacji, dlatego że uważam, że inflacja może... No, od początku mówiłem o Polskim Ładzie, że to nie jest żaden program ekonomiczny. To jest typowy program wyborczy, taki PR-owy, zrobiony przez nie ekonomistów tak naprawdę, tylko tych specjalistów od opinii publicznej, którzy popatrzyli, którym grupom należy coś podrzucić, a którym można zabrać i jak to wpłynie na wynik wyborczy. Stąd ten cały Nowy Ład jest zbudowany w ten sposób, żeby dodać komuś, kto zagłosuje na PiS, a odbierać tym, którzy i tak nie głosują na PiS. Ponieważ ja nie głosuję na PiS, no więc mogę się spodziewać, że mi będą odbierać. Ale jak mówię, na razie niczego nie liczyłem i nie wiem jeszcze, jak to będzie. Natomiast to, co może być prawdziwym problemem Polaków, Polek i Polaków wkrótce, to jest inflacja. Dlatego, że jeżeli inflacja będzie utrzymywała się na poziomie około 10%, no to to oznacza, że wszyscy tracimy co najmniej te 10%, a dodatkowo w niektórych segmentach jak gaz, energia i tak dalej, to będą jeszcze większe koszty. Więc to jest bardzo, z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej Polaków, to jest bardzo trudny moment.
Panie prezydencie, skoro gdy jesteśmy przy sprawach gospodarczych, nie jestem pewien, czy się dobrze słyszymy. Słyszymy się dobrze, panie prezydencie?
Tak.
Gdy już jesteśmy przy sprawach gospodarczych, fuzja Lotosu i Orlenu, a przy okazji sprzedaż udziału węgierskiemu MOL-owi, w którym podobno udziały ma też rosyjska gospodarka, tak powiedzmy to ogólnie. Co pan myśli na ten temat?
No myślę, że to się kupy nie trzyma. No wie pan, jeżeli pomysły łączenia Lotosu i Orlenu były już, nawet w czasach, kiedy ja byłem prezydentem i zresztą chcę powiedzieć, że takim jednym z głównych orędowników takiego połączenia był na przykład nieżyjący już Jan Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków. Dlaczego PiS wraca do tego pomysłu Kulczyka, to przyznam szczerze, nie wiem. Opowieści o tym, że ta fuzja ma stworzyć bardzo silny koncern tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, no dobrze, ale na to nie ma takich przekonujących dowodów. Natomiast fakt, że MOL, który jest jednym z tych konkurentów w tym naszym regionie, gdy chodzi o ten rynek, przejmie część Lotosu i w ten sposób się umocni, a de facto umocnią się również rosyjskie wpływy, ponieważ w MOL-u węgierskiej kompanii te wpływy są duże, no to jest w ogóle przeciwko, jak mówię, naszym interesom bezpieczeństwa. No więc ja tej polityki, mówię wprost, nie tylko, że nie pojmuję, ale uważam ją za szkodliwą.
Ale potrafi pan sobie to jakoś wytłumaczyć na własny użytek? Dlaczego tak się dzieje?
No ja myślę, że to wynika z tego, że Orlen przejęty przez PiS i bardzo silnie upartyjniony przez PiS ma być wzmocniony tak, że będzie rzeczywiście tym koncernem dającym ogromne możliwości wspierania działań rządzącej partii. Tylko że w tej kalkulacji jest kilka poważnych błędów. No po pierwsze, nawet ten połączony Orlen potężny z Lotosem, który ma również już gazety regionalne, który być może chciałby kupować telewizje komercyjne czy radia komercyjne i w ten sposób pomagać w budowaniu frontu propagandowego PiS-owi, po przegranych wyborach przez PiS już nie będzie w rękach PiS-u. I wtedy co? Wtedy cała ta koncepcja, że tak powiem, budujemy państwowy koncern, który nas wspiera i daje nam zwycięstwa wyborcze, no będzie nic nie warta.
I ostatni wątek, panie prezydencie, jeśli pan pozwoli jeszcze, mamy już niewiele czasu, ale chciałbym koniecznie pana zapytać, jak pan sądzi, czy Lex TVN to już jest sprawa zakończona dla PiS-u, czy będziemy jeszcze świadkami dalszego ciągu?
W generaliach zakończona, dlatego że TVN tak długo, jak będzie amerykański, słuchając uzasadnienia prezydenta Dudy, no tu się nic zmienić nie może, bo podpisaliśmy umowy z Amerykanami, musimy je wypełniać. Natomiast sądzę, że będą różnego rodzaju dokuczliwości, które będą fundowane TVN-owi. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kłopoty z koncesjami dla poszczególnych części TVN-u i tak dalej. Więc ja myślę, że ta wojna z takiej wojny totalnej przejdzie na w stronę wojny pozycyjnej, jak się będziemy militarnych określeń używać. I ta wojna pozycyjna będzie trwała tak długo, jak PiS będzie przy władzy.
Bardzo dziękuję. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo.